Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam naszego, mogę już powiedzieć, stałego gościa, pan Roman Warszewski.
Witam państwa.
Ale po raz pierwszy z biografią Elżbiety Dzikowskiej, zatytułowaną Dzikowska, pierwsza biografia legendarnej podróżniczki. Ukazała się nakładem Znaku.
W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba coś zmienić w moim pisaniu i dlatego sięgnąłem po ten temat. No i zmieniłem też wydawcę. Także zmiany są jakby w dwóch płaszczyznach. No i zobaczymy, co to przyniesie.
No i teraz przypomnijmy, bo może ktoś słyszał i pamięta, że Roman Warszewski, namawiając Elżbietę Dzikowską do tego, żeby się zgodziła, żeby mógł napisać jej biografię, użył takiego oto, no, chwytu, mogę powiedzieć, podstępu.
Jak najbardziej.
Żeby ją zabrać do swojej Wilkabamby, bo to też jest pana Wilkabamba, prawda? Też opisywana,
no poniekąd,
fotografowana,
tak.
Miejsce, w którym pan był, żeby ona mogła jeszcze raz tam pojechać. No i się udało i to rzeczywiście zaważyło na tym, że ona się zgodziła na tę biografię, tak pan myśli?
Myślę, że tak. Chociaż miała nadzieję, że po drodze zrezygnuje. Ja to wyraźnie czułem. Było wiele propozycji kierowanych pod jej adresem, żeby napisać biografię czy wywiad rzeka. Ona za każdym razem odmówiła nawet Martynie Wojciechowskiej.
Przyjaciółce.
Tak, tak. Kiedy ja się pojawiłem u niej w domu z tą propozycją, z konspektem książki, no zareagowała dosyć kapryśnie, bo w ogóle jest osobą kapryśną. I próbowała mnie zniechęcić ze wszech miar, tłumacząc, że nie ma czasu, że ona nic nie pamięta, że nie jest osobą godną biografii. I czułem, że jestem jakby na przegranej pozycji, ale miałem w zanadrzu ten pomysł, że jej zaproponuję, że pojadę z nią do Wilkabamby, gdzie mogłaby wrócić po 41 latach od swojego poprzedniego pobytu. Wtedy jakby oczy jej się zaświeciły, że to mogłoby być ciekawe. I pewnie sobie pomyślała, to ja sobie z nim pojadę, a potem on się tak i tak zniechęci. No i pojechaliśmy, ale już słowo się rzekło, że w zasadzie się zgodziła. Ale bo nad książką pracowałem w sumie 3 lata. Przez pierwszy rok to próbowała mnie jakoś tak, tolerowała mnie zaledwie. Dopiero ten stosunek jej się zmienił po powrocie z Ameryki Południowej, z Wilkabamby właśnie. Tam jakby stało się dla niej oczywiste, że sprawy za daleko już zaszły, żebym ja mógł się wycofać. Bo też inwestowałem w to sporo swoich pieniędzy, bo nikt mi za tę podróż nie płacił. Więc no, przyjęła, że będę pisał. No ale potem też mnie próbowała w różne sposób wyrolować, czy to odcinając o jakichś źródeł informacji, czy też coś zniekształcając. Ja już ją na tyle poznałem, że no, wyczuwałem to. Ona się cały czas tej książki bardzo bała. Bała się tego, jak napiszę, co napiszę, do czego dotrę. W ogóle sam proces pisania był bardzo czasochłonny, bo spotkałem się, jak naliczyłem, z ponad 100 rozmówców znających ją, związanych z nią, z rodziny, spoza rodziny, ze środowiska artystycznego, więc tych rozjazdów po Polsce było dużo, bardzo dużo, ale ona za każdym razem mnie wypytywała, a co tam opowiadali, co mówili, potem do tych osób dzwoniła, co mnie strasznie wkurzało, bo czułem się cały czas kontrolowany. A jak dochodziliśmy do jakiegoś takiego momentu newralgicznego czy kontrowersyjnego, to zwykle mówiła, że ona nie pamięta, że to było tak dawno temu, że ona nie pamięta. Więc trudności były, ale nasze relacje w trakcie pisania książki bardzo dobrze się układały. Była to pewna gra z jej strony, ale ja byłem świadomy, że tak musi być. W ogóle podjęcie się pisania biografii osoby żyjącej jest zadaniem niezwykle karkołomnym i przestrzegano mnie przed tym i przestrzegały mnie przed tym znakomite pióra, które napisały niejedną biografię. Rozmawiałem na przykład z Magdaleną Grzebałkowską na ten temat. Zresztą to był wstęp, który zaczynał tą książkę, ale wydawca usunął ten fragment, nad czym boleję do dzisiaj i on znajduje się na mojej stronie internetowej. I ona mówiła, Roman, co ty robisz? Ty wiesz, co ty będziesz miał na etapie autoryzacji? Przecież wy się pozabijacie. I ona mówiła, że nigdy w życiu by się nie podjęła pisania o kimś, kto żyje. Ale ja przekonywałem, że to też jest pewnego rodzaju gratka, bo mogę konfrontować to, co się dowiem, z tym, co ta osoba mówi, jak reaguje, mogę ją zobaczyć w różnych sytuacjach, mogę zweryfikować różne rzeczy, mogę też zobaczyć, jak kłamie w ostateczności. To też jest ważne przecież, żeby poznać osobę, o której się pisze. nie wziąłem pod uwagę tych wszystkich uwag, które miały mnie zniechęcić, no i przez te 3 lata pracowałem nad tym. 2 lata właściwie jeździłem do różnych źródeł, do różnych osób, a potem przez rok to usiadłem i pisałem.
No i nie pozabijaliście się państwo, trwa trasa.
Więc tak,
prawie.
To nie było takie proste. Bo pisało mi się nieźle, nie było tak jak nieraz przy pisaniu książek, że pojawia się taka blokada, że nie wiadomo jak dalej wybrnąć z narracji. Tego nie było, pisało się nieźle i z wielkim zadowoleniem zaniosłem jej to, co napisałem na wiosnę tego roku i byłem zdziwiony jej reakcją, bo książka jej się bardzo nie podobała. Pierwsze nasze spotkanie po tym, jak ona dostała to do przeczytania, to było takie, że ona się w ogóle ze mną przywitać nie chciała. Określiła to jako paszkwil wręcz, więc ja byłem zdumiony. Jaki paszkwil? Książka jest moim zdaniem obiektywna i jest pisana jednocześnie z przyjacielskich, takich przyjaznych pozycji. Mhm. A jej reakcja była całkowicie inna, więc nastąpił całkowity impas. A dlaczego dostała w ogóle to do czytania? Wydawnictwo Znak zawarło z nią osobną umowę, w wyniku której ona miała zaakceptować tą książkę przed publikacją, co no, jest rozwiązaniem może dla autora nie do końca komfortowym, ale gwarantującym pewne bezpieczeństwo prawne. Mhm. Także ja z jednej strony byłem zadowolony z tego, że ona musi to jakby zautoryzować, ale z drugiej wiedziałem, że pewne rzeczy będą musiały powylatywać. Bo pisałem to bez żadnej cenzury. Nigdy nie myślałem, a co Dzikowska na to powie, a jak ona na to zareaguje.
Nie, nie. Pogratulować.
Nie, nie.
Ja
pisałem
nie
tak, jak uważałem, jakby jej nie było. Mhm. No ale potem było to starcie książki z jej oczekiwaniami. No i nie było to proste. Nie było to proste i było w ogóle pod znakiem zapytania, czy będziemy dalej mogli ze sobą rozmawiać.
Ale to znaczy wypadły jakieś fragmenty, fakty wykreślone? Nie wiem,
zmieniona interpretacja. Znaczy szczęśliwie książka była bardzo długa.
No w tej chwili też liczy prawie 600 stron.
Ale ona była troszkę dłuższa, więc pewne rzeczy wyleciały, nie ukrywam tego. Ale dzielnie walczyłem i te najistotniejsze rzeczy pozostały. Właściwie nic do końca nie wyleciało. Może tam jakieś niuanse zostały zatarte. No bo tych trupów w szafie trochę było, szczerze mówiąc, w szafie Elżbiety Dzikowskiej.
Otwieramy szafę?
To znaczy jeszcze tak powiem, że ja liczyłem na to, że ona w wyniku, na przestrzeni tych 3 lat do pewnych rzeczy dojrzeje. Mhm. Że uświadomi sobie, że warto powiedzieć o pewnych rzeczach za życia, tym bardziej warto, że pisze ktoś nie do końca agresywny.
Raczej życzliwy,
żeby,
no tak to,
żeby
tak
mieć
to
tą
się
sprawę
czyta.
Jakby z głowy, mhm. Ale ten proces edukacyjny nie nastąpił, co też było dla mnie zdziwieniem.
No dobrze, zacznijmy czytać i od razu powiem, że ponieważ trwa trasa promocyjna, Elżbieta Dzikowska przybyła do Gdańska, miałam okazję z nią przez chwilkę krótką porozmawiać w Empiku, więc z góry przepraszam, bo Empik, ludzie, komórki i troszkę tam bzyczy w tle, ale nie śmiałam przerywać rozmowy. I na początek takie krótkie pytanie, ponieważ ta książka cała zasadza się trochę na tym scenariuszu, a w każdym razie znacznej części waszej wspólnej wyprawy do Wilkabamby. Zapytałam, czy to prawda, co ja tu wyczytałam z tych stron, że to było dla niej wielkie rozczarowanie, bo ona tu wręcz cytowana mówi, że chyba nie warto było tu przyjechać. No więc o to zapytałam.
No nie zupełnie, bo jak się coś widzi drugi raz, to nie wywiera takiego wrażenia. Zwłaszcza, że po raz pierwszy jechałam tam tydzień na koniu, nawet z niego spadłam, a teraz to już przez 2 dni tylko jeepem, elegancko, w towarzystwie, na miejscu już nie trzeba było wycinać drzew, żeby zrobić zdjęcie. Było łyso dookoła zabytków, no ale lewy ładniej te zdjęcia prezentowały pozostałości ostatniej stolicy Inków. Byli też archeologowie, którzy tam pracują. Także wrażenie było inne, ale cieszę się, że zobaczyłam to po raz drugi i mam poszerzone pojęcie.
Była trochę rozczarowana, bo Wilkabamba sama w sobie nie jest spektakularnym obiektem. Poza tym no wiele się zmieniło jakby w otoczeniu Wilkabamby. Ona już nie jest tak egzotycznym miejscem jak przed 4 dekadami. Ale to też było istotne, dlaczego myśmy jechali do Wilkabamby. Bo jakby ten największy trup w szafie Elżbiety Dzikowskiej Bikowskiej, to było to jej było twierdzenie tak. o tym, że ona odkryła Wilka Bambę, co było nieprawdą.
Dobrze, czyli
i ja liczyłem na to, że dojdzie do jakiegoś katarzis w Wilka Bambie. No tam troszeczkę nastąpiło, ale nie tak, jak ja sobie to wyobrażałem.
No w każdym razie w książce tego nie ma. Jest w relacjach wtedy, kiedy ona z Tonym Halikiem, to był 76 rok, wrócili, ogłosili to swoje odkrycie i już się pojawiły, tak?
Tak.
Słowa
tak.
sprzeciwu, że jak to? Już w 64 Savoya, tak naprawdę to wcześniej wiedziano, gdzie to jest. No ale powiedzmy, tak. że on książkę napisał w 70 i wydał, więc powinna była to wiedzieć. Więc to jest ta sytuacja. Ale ja tak sobie myślałam, no nie napisał pan tego wyraźnie, ale w tych waszych rozmowach gdzieś tam w czasie tej podróży, czy ona o tym jakoś mówiła, że dlaczego tak właśnie, że no właściwie oni w jakiś sposób się upierali przy swoim z Tonym Halikiem, że odkryli, no może dla Polski, ale odkryli.
Nie, nie, oni mówili, że odkryli dla świata.
No.
To, że dla Polski, to potem nastąpiła modyfikacja. I to ta modyfikacja w ciągu ostatnich 3 lat, jak ona wiedziała, że ja wiem.
A, to jest ostatnia dopiero.
Tak, tak, to niedawno. No ale, no cóż, to był świat taki poprzedzielany różnymi barierami wtedy, jak byli w 76 roku i oni mieli nadzieję pewnie, że to się nigdy nie wyda. Bo moim zdaniem od samego początku wiedzieli, że nie odkryli. To nie jest tak, że jak ona teraz twierdzi, że wtedy nie wiedziała, że jej się wydawało. Nie, nie, to tak nie było. I to z książki wynika.
No tam możemy przeczytać, że ich przewodnik, czyli profesor, który ich namówił na tę wyprawę, to właściwie jedzie jak po swoje. On wie dokładnie, dokąd jedzie. Że
tak,
jedzie
tak.
Do Wilka Bamby.
Być może była pewna wina tego profesora Guillena. Być może on wprowadził ich w błąd. Ale z drugiej strony też padło takie stwierdzenie w jednej z rozmów, że no, że to odkrycie to było potrzebne, żeby Tony Halik wyciągnął pieniądze z NBC na tą wyprawę. Także, no cóż, najgorsze było to, że ona się potem przez lata upierała przy tym. I to jest moim zdaniem jakby największy szkopuł. No ale w tej chwili sprawa jest jednoznaczna. Ta kwestia jest wyjaśniona w książce bardzo dogłębnie. Na przykład w książce o Tony Haliku Mirosław Wlekły nad tym problemem się tylko prześlizgnął. A moim zdaniem to jest bardzo istotny moment w rozwoju kariery i Halika, i Dzikowskiej, ponieważ to stanowiło jakby fundament, na którym oni potem swoją działalność budowali, na co się powoływali i budowali swoją legendę. Bo wbrew temu, co mówi Dzikowska, ona jest legendą i tą legendę świadomie budowała.
Elżbieta Dzikowska i Tony Halik. To jest coś takiego, że nam się właśnie skleiło na wieki wieków chyba już, prawda?
Tak.
O pieprzu i wanilii pewnie jeszcze przez chwilę porozmawiamy, ale pan każe nam, czytelnikom, mnie pan kazał, jak czytałam, przez połowę tej książki czekać na Halika. To było naprawdę duże napięcie i duży suspens. Ja oczywiście wiedziałam, że jest porządek biograficzny, że w którymś momencie on się pojawi. No ale dzięki temu po pierwsze poznałam naprawdę fascynujące też losy Elżbiety Dzikowskiej wcześniejszej. Dowiedziałam się, utwierdziłam w tym, że ona była absolutnie gotową dziennikarką, krytykiem sztuki, podróżniczką po części też, kiedy tego swojego Halika poznała. Więc to jest pierwsze. No a po drugie potem właśnie ta cała bomba wybucha. Ja teraz, żeby troszkę uprzedzić jeszcze różne wątki naszej rozmowy, pozwolę sobie zacytować ten mój mini wywiad, no powiedzmy taką rozmowę gdzieś tam w kącie w Empiku z panią Elżbietą Dzikowską na temat całego jej życia po troszku i na temat tej książki troszeczkę też, a zaczęłam oczywiście od podróży, no bo to pierwsza biografia legendarnej podróżniczki, więc czy była jakaś taka podróż najważniejsza, która ją sformowała, czy, no nie wiem, tak zapytałam, może głupia, o to odpowiedź.
Każda gwarantowała inne przeżycia, bo jeżeli wędrowaliśmy przez 7 miesięcy z kamperem przez 27 Stanów Zjednoczonych, to naprawdę było co oglądać i co filmować i pokazywać w serii Nieznany kraj. On był inny, oczywiście, aniżeli Peru, aniżeli Meksyk i aniżeli Papua Nowa Gwinea, z której dopiero co wróciłam. Tak, trudno powiedzieć, który kraj wywarł na mnie największe wrażenia. Mam nadzieję, że jeszcze taki jest przede mną.
Ta książka opowiada o całym pani życiu. Od dzieciństwa począwszy. Byli państwo w Wilkabambie, ale byli też w Międzyrzecu. Czy to była też dla pani jakaś taka podróż wspomnieniami do dzieciństwa, do młodości? Czy to było ważne i czy to było miłe, czy może nie?
I tak i nie, bo zawsze się cieszę, jak tam jestem. To emocjonalne przeżycie duże. a nie, ponieważ już mało tam śladów pozostało. Nie ma już mojej rodziny praktycznie, nie ma nawet domu babci, w którym mieszkałam. Został tylko jesion, który został w książce nazwany wiązem skądinąd, prawda? Także zawsze tam chętnie wracam, ale z przyjaciółmi z Międzyrzeca spotykam się poza tym miastem, bo oni też gdzie indziej już mieszkają. Tak jak choćby Sława Przybylska, moja sąsiadka z Otwocka, a ja mieszkam w Międzylesiu, więc łatwiej nam się zobaczyć niż w Międzyrzecu.
Jak w ogóle patrzy pani na tę swoją biografię? Jak ją czyta?
No tak nie do końca się ze sobą identyfikuję i nie do końca siebie lubię, tak. No, ale ja mam spojrzenie subiektywne. Mam nadzieję, że czytelnicy inaczej patrzą. Ponoć ta książka dobrze się czyta. Dużo o mnie, tak. Dużo tam jest o mnie. No, ale może gdybym sama pisała, na co się nie zdecydowałam i nie zdecyduję, to pewne momenty swego życia inaczej bym przekazała.
Trafiła pani na studia, na sinologię, myślę, że można powiedzieć dlatego, że zaangażowała się w działalność polityczną w młodości, w wieku lat 15 była aresztowana, a później miała, można powiedzieć, wilczy bilet, czyli to jakoś pokierowało pani losem. Pani tak o tym myśli, czy to przypadek, przeznaczenie, to jak się pani życie układało, czyli tak byłaby pani taka, jaka jest, tylko po prostu trochę inaczej.
Nie wiem, trudno o tym teraz powiedzieć. No, sinologia to był przypadek i nie przypadek. Przypadek, bo się o niej dowiedziałam przypadkiem, jako że przyjechała do Międzyrzeca, w którym mieszkałam, studentka japonistyki i powiedziała mi, że istnieje taki kierunek, a nie przypadek, że wiedziałam, że na ten kierunek przyjmują co 2 lata 7 osób, więc nie byłabym tam niebezpieczna ze swoją przeszłością polityczną i tak też się stało, aczkolwiek nie od razu się dostałam na studia. Trzeba było zwracać się do komisji odwoławczej, przekonywać. Na szczęście był tam przyzwoity człowiek, profesor filozofii, pan Nowicki, który się użalił nade mną. Był wolnomularzem, o czym się dowiedziałam od biografa mojego. Dużo się od niego dowiedziałam o sobie i o okolicznościach, w których przyszło mi żyć. No i tenże profesor Nowicki przekonał komisję, żeby mi pozwoliła na zdawanie egzaminu w dodatkowym terminie. Skończyłam ową sinologię, ale oczywiście w owych czasach nie dostałam pracy związanej z językiem chińskim. Teraz kolejki by się ustawiały, a moja pierwsza robota to było odkurzanie książek w bibliotece uniwersyteckiej. Ale że chciałam być kiedyś bibliotekarką, ponieważ marzyłam o tym, żeby czytać książki, a tu jeszcze za darmo bym je miała dostępne, to nie żałowałam tego tak bardzo, a kiedyś chciałam jeszcze być gajowym. Teraz już nie ma takiej funkcji, jest leśniczy tylko, tak. Nie udało mi się. No tak zostałam dziennikarką.
No nie byle jaką dziennikarką. Dzięki tej biografii między innymi możemy prześledzić trochę te losy i pani podróże, i teksty, później programy telewizyjne z Tonym Halikiem. No to było nasze okno na świat. Ludzie się zaprzyjaźniali, tam są fragmenty listów od widzów niebywałe, prosili o pieniądze, o adresy, o wszystko. Traktowali państwa jak domowników.
Bo myśmy ich zapraszali do naszego domu, aczkolwiek programy były nadawane z piwnicy, gdzie zmienialiśmy scenografię, a to Chiny, a to Boliwia, a to Meksyk czy Peru i zapraszaliśmy tam naszych widzów.
Żeby żyć tak odważnie, co trzeba w sobie mieć? Jak pani czy Tony Halik?
Ciekawość świata. Dla mnie podróż nie była ważna, dla mnie cel był ważny. Podróż była środkiem do celu, dlatego nawet trudno mi się nazwać podróżnikiem. No, ale zawsze ciekawiło mi, co jest za tym horyzontem. Chciałam się dowiedzieć i podzielić się z tym z innymi. Czy to za pomocą ekranu, czy książek. Teraz ciekawi mnie przede wszystkim mój kraj, Polska, po pieprzu i wanilii, czyli tym, co było dalekie, egzotyczne. Zajęłam się tym, co bliskie, przaśne tutejsze, czyli grochem i kapustą. Były 4 tomy, a teraz już piszę 6. tom Polski znanej i mniej znanej. Naprawdę to ciekawy kraj, polecam.
I tylko sztuka cię nie oszuka, tak? Jest pani wierna tej dewizie. Tu Roman Warszewski też próbuje panią pokazać od tej strony. Krytyka sztuki, ale też człowieka szalenie ciekawego sztuki w każdym przejawie, że tak powiem.
Nie wiem, od kogo zapożyczyłam to hasło, ale jest ono dla mnie ważne i prawdziwe. Interesuje mnie ta sztuka w procesie, kiedy ona się staje, dlatego też przyjaźnię się z tworzącymi ją artystami. Napisałam kilka książek o sztuce, a zwłaszcza ważne 2 tomy Artyści mówią, wywiady. W jednym tomie z malarzami, a w drugim tomie z grafikami. Niestety już ponad połowa ich odeszła do innego świata i pozostał po nich ten dokument. Cieszę się, że zdążyłam ich poznać i udokumentować w tych książkach.
Roman Warszewski opisuje kilka razy, jak pani z aparatem fotograficznym wchodzi w świat, nie zważając na nic. Można by pomyśleć, że czołg by przejechał i by się zatrzymał, bo Elżbieta Dzikowska fotografuje. Jakie to są stany? Jak to z pani punktu widzenia wygląda?
To nie zawsze tak. Jeżeli fotografuję do książek, tak, to rzeczywiście rzucam się w ten tłum, po prostu, żeby jak najbliżej być i jak najlepiej sfotografować, tak. Ale czasami fotografuję fragmenty natury, które przeskalowuję do dużych formatów, takich nawet 2 metry na 1,40 m. Ta natura staje się abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystkie kierunki sztuki wywodzą się z natury. I tak powstało kilka już serii moich wystaw, kilka cykli. Świat na piasku, świat na drewnie, świat na wodzie, nawet świat na błocie. Jaki piękny potrafi być ten świat na błocie. Fotografuję zresztą nie tylko na ziemi, ale również z nieba, z balonu, z motolotni, z awionetki. Miałam taką wystawę, Polska z nieba też. No, ale tak jak powtarzam to, najważniejsze jest to, co przede mną. Jestem nie retro, a futuro, nie senior plus, tylko senior minus. I cieszę się, że jeszcze wiele ciekawych miejsc poznam, że je opiszę i o nich opowiem Państwu.
Zanim zaczniemy rozmawiać już o zawartości tej książki, co mnie uderzyło, bo to było moje pierwsze spotkanie, takie twarzą w twarz, nie przez ekran telewizyjny i niedawno temu z Elżbietą Dzikowską, a co Państwo na pewno doskonale usłyszeli. Każda jej odpowiedź kończy się śmiechem, a wszystko jest na uśmiechu. Kontakt z nią właściwie no to był taki, że ja podchodziłam stremowana, wystraszona, mało czasu, gdzieś tam w kącie i w ogóle jak zapytać o całe życie w 5 minut, nie ma jak, a wychodziłam tak, że właściwie było miło. Także taka osoba zdobywająca serce człowieka, który się do niej zbliża.
Oj tak, to jest jej ogromna umiejętność. Ona ma niezwykle interesującą psychikę. Ona nie przyjmuje tego, co jest negatywne, tylko widzi wszystko w jasnych barwach. I myślę, że to jest ogromny jej talent, dar i to jest też coś, co ja od niej w ciągu tych 3 lat starałem się przejąć, bo ja się dużo od niej nauczyłem w czasie tych naszych spotkań, a było ich bardzo wiele i poprzednio powiedziałem pewne rzeczy nie do końca takie pozytywne odnośnie tego odkrycia, ale muszę powiedzieć, że ja ją uznaję za postać bardzo pozytywną. Każdy ma jakieś swoje cienie i jakieś skazy. To jest normalne. Żaden człowiek przed tym nie ucieknie. Ale gdy podsumujemy całe jej życie, które nadal trwa przecież, to jest to postać no, bardzo twórcza i bardzo pozytywna. I taka, którą można polubić.
No i nieugięta, prawda?
Oj tak. Upór jest jedną z jej cech takich najbardziej charakterystycznych. I myślę, że to też fajnie zostało pokazane, ponieważ w tej narracji biograficznej jakby mówię o tym, że ona z uporem dąży do swoich celów, a z drugiej strony wtedy, kiedy pojawia się fragment dotyczący naszej podróży, ten jej upór widać jakby namacalnie, że ona jest zmęczona, ale jak wie, że ma cel przed sobą, to nic się nie liczy, żadne zmęczenie, że ona idzie do przodu jak taran. I że ten upór właśnie wtedy się jakby najbardziej materializuje.
Tu karetka, tu tlen, tu ratowanie życia, a za chwilę Elżbieta Dzikowska w najlepszej swojej formie.
Tak, bo w czasie naszej podróży były momenty naprawdę dramatyczne. Elżbieta Dzikowska jakby dwa razy znajdowała się na progu, mogę powiedzieć, śmierci wręcz w czasie tej podróży. Naprawdę byłem w opałach, żeby nic złego się nie stało. No, proszę Państwa, to jest dama o PESEL-u 37. Także wiek robi swoje, chociaż ona jest bardzo dzielna i świetnie sobie radzi w różnych sytuacjach, ale byliśmy na dużych wysokościach i tam brak tlenu dawał jej się bardzo we znaki. I to dwa razy. Raz w Cusco, a raz w Vilcabambie, gdzie miałem w ogóle kłopot ze znalezieniem jakiejś pomocy medycznej, bo najbliższy szpital znajdował się w odległości 500 kilometrów. Także w sąsiedniej wiosce udało się odnaleźć pielęgniarkę, która w ciągu jednej nocy postawiła ją na nogi. I ona na następny dzień, mimo tego bardzo głębokiego kryzysu, gdzie miała wszystkie objawy zawału serca, na następny dzień normalnie funkcjonowała. To jest też ten upór.
No ja też użyłam tego słowa nieugięta, nieugięcie, bo to była nazwa organizacji przetworzonej z ZEW-u, czyli Związku Ewolucjonistów Wolności. Cudna nazwa w ogóle.
To.
W momencie, kiedy ona miała 15 lat, brała udział w tych konspiracyjnych działaniach, jakieś ulotki, w końcu postanowili wykoleić pociąg Moskwa-Berlin, prawie im się to udało, aresztowanie, więzienie w Lublinie, przesłuchania wcześniej, potem ten moment, kiedy ją aresztują, zresztą pan sam ją pyta, jak to naprawdę z takim spokojem pani ich przyjęła, 15-latka, dziewczyna, a panowie do kogo?
No właśnie. No a ona tak rzeczywiście tak potrafiła, bo ona bardzo wcześnie stała się osobą dorosłą, ponieważ straciła wcześniej ojca i musiała się zaopiekować swoją matką. Mówi, że nigdy nie miała dzieciństwa w zasadzie, że od razu była jakby pełnoletnia, mimo że do tej pełnoletności jeszcze jej bardzo dużo brakowało.
No i potem to więzienie, stąd gruźlica, gruźlica kości, kłopoty już na całe życie z kręgosłupem, czyli takie trochę naznaczenie we wczesnej młodości, tą jej odwagą. I jak pan sugeruje, odejście od polityki, to znaczy odsunięcie się. Nie wiem, czy na skutek tego przeżycia, czy nie, że ona nawet bywając w różnych miejscach, raczej starała się obserwować świat z innego punktu widzenia. Ku sztuce się skłaniała, ku prostemu człowiekowi.
To jest teza, którą w książce wygłosił profesor Daniel Rotfeld. Porównywał swoje losy z wczesnego dzieciństwa z jej losami i mówił, że potrafi odtworzyć jej tok myślenia. I właśnie on mówi, że prawdopodobnie w tym więzieniu doszła do wniosku, że nie warto się zajmować polityką, że trzeba się skłonić ku innym, wyższym wartościom i głównie ku sztuce, bo to jest niezwykle istotny element. My znamy Elżbietę Dzikowską jako podróżniczkę, ale w rzeczywistości jej podróżowanie po świecie to jest taka wyspa na oceanie sztuki. Ona, zanim zaczęła podróżować, bardzo wnikliwie interesowała się sztuką. Podróżując, ta sztuka stanowiła dla niej najważniejszy cel i po tym okresie, kiedy zmniejszyła się intensywność jej podróżowania, wróciła jakby do tej sztuki w całym wymiarze. Także ona jest głównie kimś zainteresowanym sztuką, a podróż to jakby podróżowanie, to jej się wydarzyło po drodze.
Mhm. I tę sztukę tam obserwuje, zresztą książki, albumy, sama o nich mówiła, prawda, wywiady z najznakomitszymi twórcami polskimi w Polsce i na emigracji, to wszystko jest po prostu, ona to zrobiła, wystawy. No dobrze, ale wróćmy do tych jej podróży i jednak do tej polityki, bo tu jest takie zdjęcie bardzo sympatyczne, zwłaszcza dla mnie, bo to tak jakby z radia była, ma taki magnetofonik, mikrofonik w Meksyku z prezydentem.
I w tle jest Lenin,
tak,
prawda?
Tak, z prezydentem, który no, miał na sumieniu, tak powiedzmy, już nie wnikając, czy on tylko, masakrę na Placu Trzech Kultur, tak?
Tak, tak. W Tlatelolco w Meksyku w 1968 roku.
Ponad 600 ofiar.
On był wtedy ministrem spraw wewnętrznych i jakby jest głównym odpowiedzialnym za tę masakrę, która wydarzyła się krótko w ogóle przed początkiem olimpiady w Meksyku.
Bo oni między innymi przeciwko tej olimpiadzie studenci protestowali.
Tak, tak.
W to nie będziemy wchodzić, tak czy inaczej kilka lat później, bo to zdjęcie jest z 1974 roku, Elżbieta Dzikowska z uśmiechem zaprzyjaźniona z prezydentem, który jej funduje stypendium, prawda?
Tak.
Czy pobyt tam?
Tak, tak. To znaczy ten minister staje się prezydentem w międzyczasie,
prawda? No tak,
prawda?
Tak, bo w tym momencie on już jest prezydentem Meksyku, ona bardzo którego ona komplementuje i tak
potrafiła się wkraść w jego łaski. W jakim stopniu, no to jest kwestia, o której nadal z nią dyskutuję. Myślę, że w zakresie dużo większym niż jest to powiedziane w książce. No ale tu nie było zgodności i nie było też bezpośrednich dowodów, więc zostało tak, jak jest, ale myślę, że można się domyśleć, jak było naprawdę. No i skorzystała na tym stypendium bardzo dużo, ponieważ połknęła tego bakcyla latynoamerykańskiego i to jej pozostało na długie lata.
Ale trochę się angażowała wtedy, kiedy rozdawano ziemię, prawda? Wtedy, kiedy opisywała właśnie ombre, czyli prostego człowieka, obserwowała tych biednych, pokrzywdzonych, tak?
Tak,
miała
tak,
tę wrażliwość
tak,
bardzo
to prawda,
taką silną.
To w okresie, kiedy była w Peru po raz pierwszy, brała udział jakby we wcielaniu w życie reformy rolnej. Tutaj widać, że w pewnym okresie życia miała te poglądy też bardzo lewicowe.
Ale też ojciec Szeliga tutaj pisze, że...
Tak, tak.
To też się w to wtedy zaangażował.
Też był bardzo aktywny wtedy, tak, oczywiście. Jest wzmianka na ten temat.
Skoro już zawędrowaliśmy do Meksyku, wreszcie pojawia się ten moment w książce, kiedy pojawia się właśnie Tony Halik. No i ma swój osobny mini rozdziałik i tam też, nie wiem, czy to są trupy w szafie, czy jakieś inne konfabulacje, mistyfikacje, mnóstwo faktów, o których pan pisze, że właściwie aż trudno uwierzyć, że no, że tak ta biografia ci wniesie się ułożyła i że on później w telewizji polskiej opowiadał o sobie rzeczy, które były ewidentnie nieprawdziwe. Chociażby, że był jednym z najlepszych lotników RAF-u, tak?
No tak. Te sprawy zostały bardzo dobrze wyświetlone w biografii Tony Halika, napisanej przez Mirosława Wlekłego. On książkę o Haliku opublikował 2 lata przed tą biografią moją i kiedy ja w ogóle przystępowałem do pisania o Dzikowskiej, ja nie wiedziałem, że ta biografia Halika powstaje, bo być może to by mnie trochę zniechęciło. Ja się o tej biografii powstającej w tle jakby dowiedziałem od Elżbiety Dzikowskiej. I ona też jakby się obawiała zawartości tej książki, którą pisał Wlekły i no, jej obawy były w dużym stopniu też uzasadnione.
Ale stworzyli taką parę, którą świat pokochał.
No
nasz
niewątpliwie, niewątpliwie.
Prawda?
I to Tony Halik był jakby tym kolorowym ptakiem, który wabił, a ona była tym mózgiem, jakby sterowała ich działalnością. Wszystkie scenariusze, wszystkie komentarze były pisane przez nią. Tony Halik nie znał na tyle dobrze polskiego, żeby mógł to napisać. On jakby przyciągał widzów, a ona wypełniała to treścią. Pozostawała nieco jakby...
No, trochę w cieniu,
w cieniu,
prawda?
Ale
męża, nie męża,
niesłusznie. No właśnie, to też jest ciekawa kwestia, ponieważ Dzikowska niechętnie przyznaje się do tego, że to nie był jej mąż. Nie wiem, dlaczego to ukrywa, czy ukrywała, bo teraz to już jest dokładnie wyświetlone. Ona nadaje słowom własne znaczenie. Tak samo jak nadała własne znaczenie słowu odkrycie w kontekście Wilka Bamby, tak samo mężem nazywa kogoś, kto w rzeczywistości tym mężem nie był. Więcej jest takich pojęć, gdzie ona nadaje jakby własne znaczenie. Stawia się jakby w pozycji demiurga, który decyduje o tym, co jest czym. Uważa, że jej wolno, że nikt nie jest w stanie jej tego zabronić. No ona taka jest.
Śledzi pan ją przez całe życie, od dzieciństwa, przez kolejne redakcje, rozmawiając z członkami tych redakcji, z panią, która pisała na maszynie, z kolegami i tak dalej. Różnie o niej mówią, że zawłaszczała, że nie lubiła konkurencji,
tak,
ale
tak,
z kolei,
no,
że jednak
większość
ją lubiła.
Ale była dobra w tym.
W telewizji także. Też, no. Także, że miała tutaj swoje i docierał pan do tych wszystkich ludzi, chętnie mówili o niej?
Znaczy, to jest ciekawe, bo każda z tych osób mówiła, że właściwie nic nie ma do powiedzenia. Ale potem, jak to wszystko można było ułożyć, okazywało się, że z tej mozaiki tych okruchów wyłania się jednak obraz całościowy. ale też odczuwałem, że ludzie obawiają się mówić o niej, jakby czując ogromny respekt i może możliwość jakichś reperkusji. Mhm. Ale udawało mi się skłonić tych rozmówców do szczerości w pewnym sensie, chociaż wiele osób odmówiło rozmowy. Taką ogromną wyrwą w książce jest brak wypowiedzi Ryszarda Badowskiego, który przez wiele lat współpracował z Halikiem i z Dzikowską.
W telewizji.
Tak, ale no, on udzielił bardzo wielu informacji wlekłemu, kiedy on pisał o Haliku. I nie wiem, być może ta współpraca nie do końca się dobrze ułożyła, bo ze mną w ogóle nie chciał rozmawiać, choć czyniłem wiele prób i to do ostatniej chwili. Niestety był absolutny szlaban. Badowski na temat Dzikowskiej nic nie chciał powiedzieć.
No to padło w innym zupełnie kontekście słowo współpraca, ale tutaj pojawia się ten wątek. Służby bezpieczeństwa, Tony Halik, Elżbieta Dzikowska, wiadomo, wyjazdy i tak dalej. To nie będę opowiadać, można sobie przeczytać. To było konieczne, żeby to opisać? I czy wszystko się dało?
Nie jestem zwolennikiem pisania biografii poprzez pryzmat dokumentów zgromadzonych w IPN-ie. Absolutnie nie, bo wiem, że to są może dokumenty albo sfabrykowane często, albo niepełne, ale w tej chwili jest pewien standard pisania biografii, nie można tego pominąć milczeniem, tym bardziej, że na temat różnych domniemań na temat współpracy Dzikowskiej było sporo materiałów w internecie, więc musiałem się do tego odnieść, chociaż nie stanowiło to dla mnie czegoś szczególnie interesującego, ale to też jest w książce, ona się oczywiście odżegnuje od tego. No ale pewne niedomówienia tam pozostały.
A prywatna korespondencja, bo ja tu mam przed sobą tę telewizyjną, za chwilę zacytuję z wielką radością, ale prywatna korespondencja, czyli na przykład listy Toniego Halika, poruszające, koślawą polszczyzną, trochę po hiszpańsku, to ona dała, czy to jest...
Tak, tak, to jest jej zasobu.
Zgodziła się
tak,
na
tak,
to.
Oczywiście.
Piękna miłość po
tak,
prostu.
Tak, widać, że on bardzo ją kochał. No ona też go kochała, no. Może trochę inną miłością, ale było to bardzo silne uczucie na pewno i podbudowane wspólną pasją, także myślę, że tym trwalsze i tym jakby pełniejsze.
Coco Loco, tak?
Tak,
czy dobrze zapamiętałam?
Tak, Coco Loco, czyli szalony kogucik.
Mhm. A ona też miała jakąś swoją ksywkę taką miłosną, ale
to
teraz
znaczy,
nie pamiętam.
Tak, sówka mi... Halikówka.
Ach, sówka Halikówka, tak.
No i tych sów jest bardzo dużo w Muzeum Podróżników w Toruniu. Muzeum to powstało po części z inicjatywy właśnie Elżbiety Dzikowskiej. Jest to muzeum imienia Toni Halika, ale nie ogranicza się tylko do jego osoby.
Już po jego śmierci to był ten moment, kiedy no, na pewno w jakiś sposób była to taka działalność, która pozwoliła jej chyba, prawda? Jakoś przetrwać
no
ten
chyba
czas.
Tak, tak. Tym bardziej, że ona ma takie zacięcie społecznikowskie też. Właśnie tworzenie muzeum, inicjatywa wzniesienia pomnika Malinowskiego w Peru prawie na wysokości 5000 metrów nad poziomem morza.
No jest zdjęcie, byliście tam państwo razem
tak,
pod
byliśmy,
tym pomnikiem.
Tak, bo to jest bardzo ważny epizod w jej życiu moim zdaniem. Też zainicjowanie czy stworzenie tych przełomowych wystaw artystycznych, takich jak Jesteśmy, czy Ars Erotica, czy Sąd Ostateczny, to tutaj też widać jej właśnie takie zacięcie społecznikowskie i jednocześnie patriotyczne, bo jest na pewno patriotką.
Bo to Polacy, właśnie polska sztuka na emigracji, w kraju. Dobrze, ale teraz, ponieważ mówiłam o tym, że tutaj mam przygotowane i naprawdę nie mogę się oprzeć, bo takich ich pamiętamy, żeby przeczytać fragmenty tych listów przesyłanych przez widzów cykli konkretnych i kolejnych, Pieprz i Wanilia tu akurat, pani Elżbieta Dzikowska, pan Tony Halik, to oddaje trochę ten fakt, no, jaką rolę oni pełnili swego czasu w świadomości ludzi różnych, którzy oglądali telewizję i naprawdę dla nas, bo też mogę tak, dla pana podejrzewam troszkę też w dzieciństwie, to było to okno na świat,
tak,
to był ten oddech zupełnie
tak.
innej rzeczywistości, jakiejś wolności. Pani Elżbieta Dzikowska, pan Tony Halik, zwracam się z gorącą prośbą o zrobienie mnie przysługi i poinformowanie mnie, czy miałabym szansę wyjechać z Polski gdzieś do ciepłych krajów. Mam już 60 lat, jestem na rencie, ale chciałabym swoje życie zmienić i zamieszkać gdzieś w cichym, ciepłym i spokojnym miejscu. Nie piję, nie palę i lubię grać w szachy i tym podobne. Może mogłabym od was uzyskać adres Polonii w Australii lub Nowej Zelandii. Następny list już cytować nie będę. 15-letnia Monika, która pisze trochę o sobie i ogólnie rzecz biorąc prosi o pieniądze. Nie ukrywam, także liczę na w miarę szybką i pozytywną odpowiedź. Będę czekała. Wszystkiego dobrego. I różne takie.
Tak, oni takie byli listy. Jakby instytucją, jakby zastępowali państwo w wielu miejscach, tak? Jednocześnie byli świętym Mikołajem, potroszę. No byli jakby uosobieniem też wujka z Ameryki.
No.
Wszystkim tym potrosze byli i to pozostało wśród ludzi. Dlatego tak pozytywnie jest odbierana do tej chwili postać Elżbiety Dzikowskiej. Miałem możliwość przekonania się o tym na własne oczy, kiedy w Cusco Polacy zatrzymywali ją na ulicy i robili sobie z nią zdjęcia, pytali, dlaczego już pani nie ma w telewizji, ach, jaką pani ma piękną biżuterię, no i te krótkie włosy. No, takie uwielbienie przebijało z tych wypowiedzi i wszyscy chcieli mieć albo autograf, albo wspólne zdjęcie.
No, pan też tu zaznacza, że jako blondynka o jasnej karnacji to już w młodości była, miała tam, no, że tak powiem, pewne atuty, miała większą kartę przetargową, lepiej do ludzi dociera, była atrakcyjna po prostu. O Boże, znalazłam wreszcie słowo. Ale też są tutaj takie momenty, a jeden szczególnie zapamiętałam też, między innymi z waszej podróży, że potrafi człowieka rozebrać prawie do naga na ulicy, nie u nas, tylko na przykład w Peru, żeby kupić najpierw to, co ma na głowie, potem kurtkę i tak dalej z butami włącznie. Jeżeli jej się ta rzecz, ta odzież podoba.
Tak, i tu właśnie widzimy, jak warto pisać biografię osoby żyjącej, bo z jednej strony wiemy, że jest głównym donatorem Muzeum Podróżników w Toruniu, a z drugiej strony widzimy, jak to się dokonuje w praktyce. Ona rzeczywiście podeszła do Indianki i ściągnęła jej z głowy nakrycie głowy, następnie kamizelkę, następnie koszulę. Także ta Indianka w mig pozostała w bieliźnie. I ona to wszystko kupiła z myślą o muzeum.
I podarowała.
I jej to uchodzi. Proszę sobie wyobrazić, jej to uchodzi. To jest tak, jak mówi profesor Wojciszkę, że są osoby z teflonu, że do nich nic się jakby nie przykleja. Im wszystko wolno. Taką osobą według profesora Wojciszkę był Clinton. A kimś podobnym jest bardzo właśnie Elżbieta Dzikowska.
Co by nie robiła, wszyscy ją kochają, no ale też robi dużo dobrego, to jej trzeba przyznać. Opisuje pan też wiele razy to, jak ona fotografuje. Ja ją o to pytałam, to właściwie zaczęła mówić o tych swoich zdjęciach wielkoformatowych i słusznie podziwia pan jej pracę, też przecież fotografując, jako fotografa, jako artysty. No bo tutaj ona się jakby wycofała ze sztuki, pozostając kuratorem czy znawcą, prawda, sztuki, natomiast tutaj chyba jako artystka się spełnia.
Tak, oczywiście. I wielu krytyków uważa, że to jest jakby najbardziej twórczy segment jej działalności. Właśnie te zdjęcia makro, wielkoformatowe, które nawiązują do malarstwa abstrakcyjnego. Można powiedzieć, że maluje obiektywem. I ona rzeczywiście widzi. Nie szuka tego, ale od razu widzi. Ma oko niezwykle wyostrzone i... To nie jest tak, że każdy może takie zdjęcia robić. To naprawdę jest pewien specyficzny dar i ona ten dar posiada.
Tutaj jest opisana ta sytuacja, kiedy państwo dotarliście do takich jakichś zbiorników soli, tak?
Tak, gdzieś tak,
i,
tak.
I ona właśnie wpada, można powiedzieć, wręcz w ten trans i robi rzeczy niezwykłe, bo no, widzi to, czego
to
inni nie
widzą. To jest miejsce
widzą.
Niezwykle interesujące, bo na zboczu stromej góry są utworzone tarasy, na których osadza się solanka. I ona powiedziała mi, że w sumie to było dużo ciekawsze dla niej niż wizyta w Wilcabambie. I bardzo mi dziękowała, że właśnie tam pojechaliśmy i powiedziała, że to jest miejsce, do którego chciałaby wrócić i zrobiła tam bardzo wiele interesujących zdjęć.
Ta książka kończy się zapowiedzią, że Elżbieta Dzikowska wybiera się do Papui Nowej Gwinei. Wiem, że była.
Była.
Bo już powiedziała. Tak. Tutaj jest zdjęcie, kiedy wsiada na motolotnie. Wiem, że latała, bo mówiła, że robiła zdjęcia. Czyli właściwie no, nie ma dla niej granic.
Więc książka kończy się w momencie jej wyjazdu na Nową Gwineę, ale ja już widziałem po jej powrocie stamtąd zdjęcia, które przywiozła. Niezwykle interesujące. Bardzo dobrze wykonane technicznie, także nic nie straciła z precyzji wcześniejszej fotografii reportażowej i zdjęcia te wejdą w skład albumu Świat, który odchodzi, a także fryzury i nakrycia głowy, ponieważ ona realizuje taki od wielu lat program dużoformatowych albumów monotematycznych. Niedawno wydała Drzwi i okna świata. Także teraz będą jeszcze nakrycia i fryzury świata i ten świat, który odchodzi. Także jest niezwykle aktywna i ma plany na co najmniej 20 lat.
I bardzo twórcza. Ja przyznaję ze wstydem, że o wielu przejawach jej działalności, o jej dorobku po prostu nie wiedziałam. To jest rzecz do nadrobienia, także te wszystkie albumy i książki, które ona wydawała, jakoś tak w tym okienku telewizyjnym mi się uwięziła.
No a właśnie, ja starałem się jakby wyjść poza to wyobrażenie, pokazując jej działalność na niwie sztuki, no i te inne aspekty, które są bardzo ważne i które pokazują, na ile to jest interesująca i złożona osobowość.
Nienasycona, tak pan też tu
tak,
napisał.
I dlatego ta książka nie mogła być krótsza. Bo no, jest to osobowość bardzo bogata.
Ale świetnie się to czyta naprawdę, jak właściwie taką powieść przygodową, jednocześnie bardzo głęboką, o bardzo też pogłębionym tle, co sama bohaterka zaznaczała, że dowiedziała się od autora wielu rzeczy o świecie, w którym żyła. A teraz na koniec, wróćmy do początku. Mówił pan już tu kiedyś o tym, ale poproszę, żeby pan przypomniał i nie będę ja opowiadać, bo po pierwsze bym coś pokręciła, a po drugie chodzi mi o to wspomnienie właśnie i potem konfrontację po latach z osobą. Pana pierwsze spotkanie z tym duetem, dziecięciem
no
będąc,
tak,
miałem
byłem
lat.
Wtedy nastolatkiem i Toni Halik i Elżbieta Dzikowska odwiedzili mnie w Elblągu, a wtedy zajmowałem się pismem Rongo Rongo z Wyspy Wielkanocnej. Ich to bardzo zainteresowało. Toni Halik miał rodzinę w Elblągu, więc byli z wizytą u tejże rodziny krótko po tym, jak się związali, jak się stali parą. No ale ja wtedy nie przypuszczałem, że po latach będę biografem Elżbiety Dzikowskiej.
No to teraz dwa pytania ze sobą związane. Pierwsze, jakie wrażenie pan zachował z tamtych czasów, tej kolorowej pary, która się pojawiła w pana życiu? Już nie będę pytała, czy to miało wpływ jakiś na to, że sam pan został podróżnikiem i dziennikarzem. A drugie, jak teraz z punktu widzenia dziś i tego spotkania z Elżbietą Dzikowską? Jest najpierw to wspomnienie.
To było ciekawe, bo oni jak nie chcieli, żebym wiedział, o czym mówią, to mówili po hiszpańsku między sobą. No było widać, że Dzikowska tam wiedzie prym w tym duecie. Także to tak już było wtedy. No bo z nią to inaczej być nie może. I moim zdaniem te pewne cechy ja dzisiaj też u niej rozpoznaję. Także to było obecne kiedyś, bardzo dawno temu i chyba jeszcze bardziej się rozwinęło przez te kilkadziesiąt lat. Niemniej to ciekawe spotkanie powtórne i powrót w ogóle, zamknięcie pewnego wielkiego kręgu w moim życiu. To spotkanie właśnie z lat 70. i ta praca nad tą książką. No ja lubię, jak te kręgi się zamykają. Także być może mogłoby to oznaczać, że już nigdy nic nie powinienem więcej napisać.
Nie, dlaczego?
Chociaż już są pewne plany, tam planuję napisanie sagi rodu Fiedlerów.
O,
tak, już jestem, pięknie. Już rodzina wyraziła zgodę na to, już jesteśmy po pierwszych rozmowach z Arkadem Radosławem Fiedlerem i być może za jakiś czas ta książka też powstanie.
Świetnie, to też były te książki, które ja miałam w dzieciństwie na półce, moi rodzice kupowali, to też było to okno na świat Arkadego Fiedlera właśnie.
Także to jest też ciekawe, że ta Polska w tle wtedy tych osób się zmieniała i to jest bardzo istotne, jak ta Polska, to znaczy w początkach życia Arkadego Fiedlera seniora Polski nie było, bo była pod zaborami jeszcze. I to jest też fascynujące, jak ci
potem
ludzie...
Potem Dywizjon 303, tak, cały ten tak, epizod tak, przecież...
Jak ci ludzie na tle tej zmieniającej się rzeczywistości funkcjonowali. A w przypadku rodu Fiedlerów to jest ciekawe, że u nich jest taka ciągłość w tym, co robią, bo od 5 pokoleń oni zajmują się przyrodą. Teraz, kiedy ekologia jest taka ważna, chyba warto się temu przyjrzeć
z bliska. Żeby mieli się czym zajmować jeszcze właśnie następni Fiedlerowie, że tak powiem.
Tak, bo to najmłodsze pokolenie też poszło w ślady dziadka. I to pod kątem ekologii, bo Paweł Arkady, syn Arkadego Radosława, jest gorącym zwolennikiem elektromobilności i propaguje poruszanie się po całym świecie samochodami elektrycznymi. Już był w Afryce, a teraz wybiera się na Nordkap.
To na tę książkę czekamy, a tymczasem czytamy, jest co czytać i jest co oglądać, bo trochę zdjęć także tam się znalazło. Roman Warszewski, Dzikowska, pierwsza biografia legendarnej podróżniczki. Dzikowska po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję.
To ja dziękuję.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.